Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
No dobrze, czyli jakby zaczynając od samego początku, witaj, miło cię słyszeć i widzieć.
Witaj, miło cię słyszeć ponownie.
No, nowy podcast, nowy dzień.
Nowy miesiąc, nowe treści.
Nowy czas, nowe treści, nowy content.
Ten sam podcast.
Słyszałem, że powstała baza treści, że pewne rzeczy już zostały usystematyzowane, że pewne rzeczy zostały sformalizowane, że znalazły swoje miejsce ostatecznie, że są dostępne.
Mhm. Jak najbardziej. Są anonimowy twórca, bądź twórcowie, a zebrali to wszystko do jednej bazy, która wygląda jak uszta kulinarna, zawierająca różne składniki, różne spoiwa, które następnie sami, bądź w tym podcaście, można, że tak powiem, ugotować i się później nimi zajadać.
Tak, to dobrze, że wspomniałeś o różnych składnikach, bo ta kuchnia intelektualna, gdyby ona składała się tylko i wyłącznie z jednego, ona byłaby bardzo uboga. To jednak nie miałoby, czy jednego, czy dwóch, jednak nie miałaby takiej siły. Natomiast to, że jest ich mnogość tutaj pozwala na to, że pozwala na to, że na smakowanie, na to, że doznawanie tych wartości kulinarnych i smakowanie się nimi.
A co gdyby to był jeden składnik, ale bardzo dobry składnik, który na przykład jest pokrojony w odpowiedniej wielkości, które są nie tyle, że łatwo przyswajalne, ale tak komfortowo przyswajalne. Powiedzmy jak sól? Może. Niektórzy mogliby wykluczyć, że sól sama w sobie, pomimo że odnajduje się w wielu posiłkach, to sama w sobie nie jest posiłkiem, do którego ludzie dążą z różnych powodów. No tak, właśnie przykładowo sól. Albo sól zmieszana z orzeszkami ziemnymi prażonymi.
No właśnie, bo wspomniałem tą sól nie bez przyczyny, jako taką esencję smaku. Jeżeli by sól tą wykrzesać, wysublimować, wydobyć ze składników, tak żeby otrzymać samą jej esencję, wtedy tak naprawdę nie trzeba byłoby spożywać całego posiłku, można byłoby tylko pochłaniać tą drobną część, która zawiera smak.
Ktoś mógłby się kłócić, że sól, pomimo że pewnie jest dominującym smakiem, nie jest jedynym smakiem i główna różnica w potrawach jest taka, że co poza solą jeszcze tam jest.
No ja w tym momencie dlatego wstrzymuję głos i trzymam się jakby tej pauzy, bo ciężko mi jest powiedzieć, czy jest coś jeszcze poza solą.
Jest woń, jest wygląd posiłków.
Jest.
Jest waga.
Jest, rzeczywiście. To są chyba te cechy posiłków, które najbardziej wpływają na jej smak.
Mhm.
Tak, właśnie waga posiłku, jego wygląd, rozmiar, to są te cechy, które najbardziej definiują, jak dany posiłek smakuje.
Odległość pomiędzy jedzącym a posiłkiem. Im mniejsza, tym bardziej to wpływa na smak. Bardziej jakby może odległość nie pomiędzy samą osobą jedzącą posiłek, ale pomiędzy ustami tej osoby. Że powiedzmy, że taki punkt zero to jest wnętrze jamy ustnej, to im bliżej zera, tym bardziej to pozytywnie wpływa na smak posiłku.
I też odległość między inną osobą, potencjalnie równie głodną albo bardziej głodną, która też czyha na posiłek. Tak, te wszystkie rzeczy będą tutaj ważne w funkcji.
A tutaj rozumiem, że w przeciwieństwie do odległości do ust, to odległość do drugiej osoby ona powinna być jak największa, tak?
Tak, ona będzie odwrotnością. Mój smakowitość mojego posiłku będzie się równać odwrotności odległości innej osoby od mojego talerza.
Tak. Więc poza tymi wszystkimi rzeczami jest też taka błaha rzecz jak przepis kulinarny. To podanie, przedstawienie, jakie składniki idą za sposoby, w jakiej kolejności i jak się dostają do tej końcowej potrawy, że to też jest rzecz, która wpływa na smak, na odbiór. I to się tyczy nie tylko posiłków, ale również treści, które można spożywać.
Tak, poruszasz tutaj taki bardzo istotny wątek, na którym ja się często zastanawiałem. Tak na dobrą sprawę nigdy się z nim nie zgadzałem, bo też nie wiem tak naprawdę co na celu ma porządkowanie czy przyporządkowywanie konkretnych składników do konkretnych kroków w przepisie. Jakby z mojego doświadczenia kulinarnego i to zarówno tego czynnego, jak i biernego, w tym efekcie ostatecznym nie ma dużej różnicy, czy jakby wykonam jakąś operację po kolei, jakby mieszając te składniki, tak jak to jest napisane w przepisie, czy jeśli wezmę je wszystkie razem i zmieszam w blenderze. To mi tak trochę, no nawet bardzo przypomina funkcje matematyczne, które jeżeli dodaję coś do siebie, no to ta kolejność dodawania, czy to mnożenia, nie będzie miała znaczenia, no bo w efekcie i tak otrzymam taką samą sumę. Nie wiem tak naprawdę, co mają na celu te jakby sugerowane kroki w przepisach, natomiast jakby, tak jak powiedziałem już chyba dwukrotnie, się tutaj w mojej praktyce już wieloletniej, wielodziesięcioletniej, to nie napotkałem na nikogo, kto nawet by się zorientował, że ja tych kroków nie przestrzegałem.
Wydaje mi się, że bywa tak, że jakieś rzeczy się robi, bo tak już się przyjęło. I to nawet nie robi się tego w złej woli, ale ponieważ masz jakiś tam nawyk, że najpierw robisz to albo to, albo jak widzisz jakąś rzecz, to robisz to, jaka jest twoja reakcja, jak na przykład nie witanie się przez próg, ale de facto to nie ma znaczenia. To jest coś, nad czym się może nie zastanawiamy, dlatego wciąż to kontynuujemy. No ja właśnie też staram się unikać tych krok po kroków. Raczej sobie wypisuję z przepisu wszystkie rzeczy, które należy zrobić i robię je w losowej kolejności. Jeśli jakiś krok mi się nie podoba, to też go pomijam. A powiedzmy, nie wiem, taki typowa kolejność to jest powiedzmy krojenie, gotowanie i dodawanie składników. I zapewne na koniec wychodzi to samo, co by wyszło bez tego.
No ja tutaj powiem ci, że ja idę nawet o krok dalej. Podoba mi się to twoje podejście, natomiast wydaje mi się, że nawet jeżeli w jakiś sposób usprawniasz ten system, to i tak tkwisz trochę w tym staroświeckim, tradycyjnym postrzeganiu, że jednak te kroki mają być w którymś momencie wykonane. I ja się zgadzam, że tutaj oczywiście kolejność nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę, czy wiesz, czy zrobisz, czy najpierw ugotujesz, potem pokroisz, potem dodasz składniki, na końcu wodę. To jest jakby... To nie ma znaczenia. Natomiast ja się cały czas zastanawiam i tak jak mówię, nie znalazłem jeszcze potwierdzenia w empirii tutaj, żeby, a tak jak mówiłem, no, zdarzało mi się gotować w niejednej najlepszej restauracji, więc nie poznałem jeszcze takich przypadków, nie poznałem, jeszcze nie miałem do czynienia z takimi sytuacjami, żeby ktoś się nawet zorientował. Nie mówię o tym, że komuś by nie smakowało, no bo to oczywiście nie wchodzi w grę, natomiast tutaj jakby nawet kwestia samego rozpoznania nie wchodziła w grę. I ja w tych moich, w tej mojej praktyce, ja poszedłem o krok dalej i w tym rozwiązaniu mieszania składników, wszystkich naraz, doszedłem do wniosku, że jeżeli mamy taką sytuację w restauracji, że no taka typiczna sytuacja, że ktoś przychodzi, przychodzi pewnie więcej niż jedna osoba, zamawia posiłek, zamawia kilka posiłków, no to z punktu widzenia kucharza, z punktu widzenia tego, kto przygotowuje, no to jest bardzo dużo takiej manualnej pracy. Więc ostatecznie tym moim rozwiązaniem jest to, że ja przygotowuję jeden posiłek, który się składa ze wszystkich tych składników, które zamówili wszyscy...
Tego dnia.
Wszyscy klienci. On zostaje zmieszany, podany. To może być jeden posiłek, którego zamówili, to może być to pierwsze danie, drugie, deser, napoje. I to zostaje wszystko zmieszane i tak jak mówię, też ten klient jest bardziej zadowolony, dlatego że on dostaje to dużo szybciej, dostaje to w takiej dużo bardziej dostępnej formie i no i nie ma tego właśnie babrania się w różne talerze, sztućce, różne rzeczy. Po prostu każdy dostaje swojego szejka, którego wypija bardzo szybko i tak naprawdę ten niemiły proces siedzenia w restauracji, on zostaje skrócony do minimum.
Czyli to też jest tak, że klient otrzymuje zarówno te smaki, które chciał, jak i kilka smaków gratis, w sensie ma tam słodki, gorzki, umami, kwaśne. Zastanawiam się, czy za bardzo się nie rozpędzacie z tymi, że każdy klient dostaje naczynie, czy nie jest łatwiej, żeby po prostu ten posiłek wielki zgromadzony, on leżał na środku sali i klienci po niego przychodzili. Podoba mi się to, że jakby jedli stamtąd. Podoba mi się, że skracasz cały proces do minimum i przez to też klienci nie zajmują stolików, przez co można więcej osób może tego doświadczyć, bo no i też jakby to jest takie przypomnienie, że esencją ogólnie jedzenia jest nasycenie się, że te wszystkie takie staromodne rytuały, że musimy siąść, wziąć do ręki widelec, nałożyć coś na niego, później to zjeść i opisać, czy i jak nam smakowało i czy było za dużo, za mało soli. A później zastanawianie się, czy nie lepiej było zamówić coś innego. Czy to wszystko jest pominięte i po prostu mamy tą esencję z jedzenia. I zarówno dostajemy to, co i tak byśmy dostali w tym pierwszym, jak jeszcze dostajemy parę smaków, których byśmy nie wymyślili. A dzięki innym klientom, dzięki takiej kolektywnej takiemu kolektywnemu namysłowi po prostu mamy więcej. A jak mówi przysłowie, im więcej, tym lepiej.
Tak, i tutaj po raz kolejny ta efektywność, szybkość do dostania ekskluzywnego dania będzie miała priorytet. Nie po to chodzimy do restauracji, żeby delektować się specyficznym smakiem konkretnego dania. Nie po to chodzimy do restauracji, żeby ładnie wyglądać, żeby spotkać się tam ze znajomymi, z przyjaciółmi, żeby spędzić miło czas, delektować się jedzeniem czy winem. Nie po to chodzimy do ekskluzywnych restauracji, żeby pokazać, że nas na nie stać, że jesteśmy ludźmi o wysokim statusie. Myślę, że chodzimy po to, żeby zabić głód. To jest ta rzecz, do której trudno nam się jest przyznać, ale ostatecznie chodzimy tam, żeby jeść. Żeby zjeść i żeby zaspokoić pragnienie.
Żeby się nasycić i napoić. Podoba mi się to, jakby ta sieć restauracji, w której pracowałeś, jeśli dobrze rozumiem twoją opowieść.
Nie jedna sieć.
Nie jedna sieć, oczywiście. Ale w ten sposób ułatwia życie, odbiera te, no, te wszystkie potrzeby wyboru, właśnie podkreślania tego statusu, że te wszystkie takie błahe rzeczy, które sobie narzucamy, gdzieś są pominięte. Zastanawiam się, czy tak jak różnorodność tego jedzenia i różnorodność, a jednocześnie jednolitość jedzenia, jego różnych temperatur i smaków, czy to również jest odzwierciedlone w wystroju, estetyce samej restauracji, sieci różnych?
Tak, można byłoby tego oczekiwać, natomiast ten wystrój w chwili spożywania posiłku, on ma bardzo minimalny wpływ na klienta. Tutaj nie jesteśmy... Ciężko byłoby znaleźć taką średnią oczekiwań, które by zaspokajały wszystkich klientów potencjalnie. Każdy pewnie będzie miał jakieś inne preferencje. No i z tego względu nie ma wystroju. To był ten kompromis, który przyczynił się do tego, że każdy klient jest zadowolony.
Właśnie może się wydawać, że klienci mają różną preferencję, ale to pewnie jest tak jak z jedzeniem, że im się wydaje, że powinni mieć swoją preferencję, aż im się nie przypomni, że tak naprawdę nie mają preferencji i to jest tylko pewnego rodzaju maska, którą oni zakładają.
Tak, tak. Preferencje to też jest ciekawa rzecz, jak na przykład czy to preferencje seksualne, czy to preferencje żywieniowe. Jak każda preferencja nabyta, ona jest wynikiem tego, czym dany człowiek nasiąkał za młodu. Też jeżeli świadomy restaurator powinien nie tylko uwzględniać, albo nie uwzględniać nawet tych preferencji, tylko powinien sam je tworzyć. To znaczy, jeżeli to jest starsza osoba, to rzeczywiście tutaj droga będzie cięższa, natomiast każdy restaurator powinien zaczynać właśnie tą pracę na jak najmłodszych osobnikach. Jak im wcześniej taki restaurator zacznie przekazywać oczekiwania, konkretne smaki, konkretny wystrój młodemu osobnikowi, tym łatwiej będzie mu wyrobić te oczekiwania i potem je spełniać. Tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o taki moment, w którym najlepiej byłoby to zacząć, to właśnie jest od 3 do 4 dni po narodzeniu. Wtedy już tak naprawdę można byłoby pracować z tymi młodymi osobnikami, tak żeby oni od tego momentu już nasiąkali oczekiwaniami.
Na czym by polegała praca tych młodych osobników? Czy to byłby wystrój wnętrz, architektura wnętrz, czy w sensie, czy oni tworzą estetykę i smak danej restauracji, czy oni bardziej nim nasiąkają?
Tak, obydwie te rzeczy. To jest tak, że taki osobnik, on będąc tą pustą kartą, jemu łatwiej jest zaakceptować, zwłaszcza to kwestię wystroju, bo to jest tak, że myślę, że w tym wczesnym wieku najlepiej zacząć od właśnie takich kwestii teoretycznych, żeby tłumaczyć tym osobnikom, począwszy od właśnie historii sztuki, jak wystroje się ulegały zmianom, potem tłumaczyć intendencje, które dominowały w historii i ostatecznie w tym czwartym, może w piątym dniu życia wprowadzać może takie egzaminy testowe.
Takie egzaminki.
Praktyczne egzaminki.
Egzaminki
tak.
Dla 5-latków. To jest ciekawa myśl, chociaż mam tu jedną obawę, że jeśli będziemy nauczać tych młodych osobników, jak to nazwałeś, rzeczy, które były, jakby historii sztuki i tych innych historii, to czy nie jest tak, że one staną się tym samym, czym są dorosłe osobniki, w sensie, że będą miały ten sam pakiet wiedzy, przez co będą wymyślały te same pomysły?
Może tak być, więc właśnie mając to na uwadze, może ten pierwszy okres w życiu powinien być skupiony na tym, żeby ich właśnie oduczać ich wszelkiej przyzwyczajenia do wszelkich smaków, oduczać ich smakowania potraw, oduczać ich przyjemności w doznawaniu potraw, tak żeby one nie miały konkretnych oczekiwań.
Tak, tak. Nie wiem dokładnie, jak to zrobić. Pewnie są jakieś sposoby. Można je również oduczać takiego wyczulenia na piękno, jakoś odwracać wzrok przy ładnej architekturze, urbanistyce, przy ładnych wnętrzach, tak żeby tym nie nasiąkały, że jak już wyjdą w ten świat w wieku 5 lat, jeśli zdadzą egzaminek, to żeby po prostu mogły nas zaczarować tymi nowymi treściami. Tylko też, żeby móc tworzyć takie treści, to czy wystarczy czysta kartka? Czy coś na tą kartkę jednak muszą mieć wpisane?
Zawsze z tymi kwestiami natury ludzkiej tutaj nie będziemy wiedzieć, nie będziemy mieli potwierdzenia, dopóki nie zostanie to przetestowane. Więc ja myślę, że nawet bez większego planu, nawet bez liczenia się bardzo z konsekwencjami, myślę, że w pierwszej kolejności należałoby zrealizować jakieś rzeczy, doświadczenia na młodych osobnikach i wtedy na podstawie danych, na podstawie rezultatów postarać się zrozumieć, przeanalizować proces i wyciągać wnioski. Bo tak, rozmawialiśmy o składnikach, rozmawialiśmy o jedzeniu i akurat znalazłem taki wiersz, który mówi o dokładnie tej samej rzeczy, a mianowicie nazywa się Zbyt głodny, by jeść. To czytam. Za piękny, by kochać, za mądry, by myśleć. Zbyt głodny, by jeść, zbyt przemęczony, żeby pójść do łóżka spać. Za stary, by umrzeć, za młody, by żyć. Koniec wiersza.
Ten wiersz się opiera na pewnych przeciwnościach, jakby dojście do jakiegoś końca spektrum danych potrzeb, a jednocześnie niemoc realizacji tych potrzeb, więc to jest ciekawe. I to nie tylko chodzi o jedzenie. Jedzenie jest tylko jedną z tych rzeczy, ale to rzutuje na całość życia, kiedy ten aspekt nie jest zaspokojony. On tam gdzieś jest wrzucony w środek, ale zakładam, że chodzi o to, że i tak jest najistotniejszy, bo jest w centrum całego wiersza. I no i on pokazuje, do czego może prowadzić niezdecydowanie, że kiedy jesteśmy bardzo głodni, ale nie jesteśmy w stanie wybrać posiłku, to no kończymy w takim miejscu, że wszystko nagle się wydaje za trudne, bo jesteśmy przeciążeni tą mnogością decyzji, które trzeba podjąć. Czy dobrze rozumiem ten wiersz anonimowego autora?
Tak, wyśmienicie. Tutaj głód i bycie zbyt głodnym, by jeść, jest metaforą tego ciężkiego wyboru, który każdy z nas musi podjąć, gdy decydujemy się na jedzenie. To nie jest tylko to, czy chcemy zjeść jedną, czy chcemy zjeść bułkę, czy chcemy zjeść obiad, ale to jest ten metafizyczny problem, ta metafizyczna pułapka, która nie pozwala nam na to, żeby podjąć ostateczny krok. Zbyt głodny, by jeść, znaczy, że jedzenie przestaje mieć znaczenie, albo jedzenie kończy, nie jest już ostatecznym celem naszego posiłku, bo nie jesteśmy w stanie, tak jak powiedzieliśmy, nie jesteśmy w stanie zdecydować, czy chcemy jeść go widelcem, czy chcemy jeść go nożem, czy chcemy jeść go rękami. Ta mnogość wyborów, mnogość form, w jakich posiłek może zostać zjedzony, ostatecznie upokarza i tworzy katastrofę, która nie pozwala nam na to, żeby zjeść.
To jest taka powolna katastrofa, która działa nieco jak domino, że pierwszy klocek upada, a za nim kolejny. Ja nie chcę jakoś niedocenić autora tego wiersza, ale mam wrażenie, że on pokazał tylko początek tej drogi, że pokazał te pierwsze 5-10 klocków domina, które opadają, ale musimy pamiętać, że zależy się od tego, jak nasze życie jest notabene poukładane, że ta konstrukcja może upadać przez długi czas i to mogą być długie minuty, godziny, klocki mogą upadać przez wiele pomieszczeń i ta katastrofa jest w pewnym sensie miła dla oka, no ale niesie za sobą, właśnie co niesie, jakieś pewnie negatywne elementy i też konieczność spędzenia czasu na ułożenie tych klocków na nowo, ale tym razem można te klocki ułożyć w inny sposób, w taki, żeby na przykład tak łatwo się nie przewracały.
Tylko pytanie, czy jeżeli one się nie będą przewracały, czy to wciąż będzie domino? To bardziej takie retoryczne pytanie. Natomiast nawiązując do tej twojej małej katastrofy, tak to określiłeś, ona ma też swój wymiar i kontynuację w dalszej części. W przedostatniej części ona daje wyraz temu, jak ciężkie i jak trudne może być życie człowieka. Że ona może przybrać taką postać, że osoba, która wydawałoby się jest już tak stara, że nawet powinna umrzeć, ona przez to życie jest tak zmęczona, że nawet nie ma siły podjąć tego ostatecznego kroku. Że człowiek może być tak stary i tak zmęczony, że nie ma siły umrzeć.
To głębokie. Nie wiem jak na to odpowiedzieć.
To jest stricte z fizycznego punktu widzenia, że ten człowiek już nie ma siły, żeby podjąć decyzję o tym, żeby umrzeć. Że on już jest tak zmęczony, tak tym losem przyciążony, że już nie jest, że nie pozostaje mu nic innego, jak żyć.
Że po prostu jest zbyt leniwy. Że jest zbyt leniwy, żeby podjąć decyzję i trochę spycha tą decyzję na inne osoby. No ja po prostu powiem, że jest leniwy, że ten stereotyp, który się mówi o młodych ludziach zazwyczaj, że są leniwi i roszczeniowi, że w tym przypadku można by przerzucić właśnie na tych starych ludzi, którzy nawet nie biorą tej odpowiedzialności, tej obowiązku na siebie.
No tak, ale też pytanie, kto ten mit tworzy? To on właśnie jest stworzony przez tych starych ludzi, żeby odwrócić uwagę od sedna problemu, którym jest tym, że to nie młodzi, a starzy. Starzy są leniwi.
Tak, no to może być ta projekcja właśnie, że albo to jest zrobione świadomie, albo to jest podświadome takie podświadoma rzecz, którą się czuje, ale przerzuca na innych. To tak, więc ten ostateczny
klocek
ostateczny klocek domina właśnie można dany już upadnie, to można, można go postawić na nowo, ale inaczej, lepiej.
Dobrze. Ja proponuję, żebyśmy zawiesili tutaj, w tym miejscu, zrobili suspens i żebyśmy kontynuowali, nawet zaczynając, powracając do tego wiersza, bo myślę, że tutaj nie wszystko zostało z niego wyciągnięte, przy kolejnej okazji.
Tak, tak. Zgadza się. Na pewno nie zapomnimy do niego wrócić następnym razem. I tak, dziękujemy i zapraszamy jeszcze raz na naszą stronę, która brzmi andrzej.pmm.
Pisane razem.
Pisane razem. PMM, czyli Piotr Maciej Magdalena. Kropka. Wix site WIX, W polskie W, X angielskie X, site, site, kropka, com, com przez C, następnie taki slash, taki ukośnik, bez celu, pisane razem, bez pauz, bez, bez kropek i to wszystko. Na końcu enter trzeba nacisnąć. Nie napisać, tylko nacisnąć.
Tak, bez entera nie zadziała. Dobrze, no to wspaniale. Mamy wszystko za, na dzisiaj odhaczone. Dziękuję ci bardzo za pojawienie się punktualne, nawet przed czasem, pomimo mojego pojawienia się punktualnego. I no, życzę ci miłego wieczoru.
Również życzę ci miłego wieczoru, aby był pełen posiłków i poezji.
Tak, tak, albo posiłków w poezji, albo poezji w posiłkach.
Więc dobranoc wszystkim.
Dobranoc.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.
Bez celu.